Panowami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, wołać. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.
Oto słowo Pańskie.
Usiądźmy. Poznałem nie tak dawno szczęśliwego niewidomego. Nazywa się Remek Szuman, jest muzykiem, gitarzystą. Pisze świetne piosenki, trochę rocka, ale bardzo dużo poezji jest w tym wszystkim. Poznałem go na koncercie w ramach takiego festiwalu, który jezuici organizują, jezuici Dni Młodzieży. Przyjechał tam z żoną i z dziećmi. Bardzo fajna żona, bardzo zgrane małżeństwo. Pod sceną bawią się jego dzieci. On wie, że tam są, słyszy je. I też po koncercie mogłem troszeczkę porozmawiać z Remkiem o różnych tam właśnie jego sytuacjach związanych z jego działalnością i z tym, że jest niewidomy. I powiedział ciekawą rzecz. Mówi, że najgorsze w byciu niewidomym nie jest to, że sobie z czymś nie możesz poradzić, bo nie widzisz, tylko w byciu niewidomym, mówi, najgorsze jest to, że ciągle spotykasz ludzi, którzy traktują cię jako debila i nieudacznika. Ludzi, którzy ciągle są przekonani, że ty jesteś, z racji tego, że nie widzisz, że ty jesteś po prostu głupszy niż przeciętny człowiek. Mówi, to jest cały czas dla mnie bardzo trudna sytuacja. Wiecie, takich ludzi, którzy mają jakąś tam niepełnosprawność, jest przecież bardzo wielu wokół nas. Bardzo często jest tak, że osoby, które mogłyby bardzo wiele zrobić, gdzieś przez nasze uprzedzenia do nich, właśnie przez przekonanie co do tego, że oni w ogóle nie nadają się do niczego, my takich ludzi jakby zamykamy w klatce. Oczywiście to nie jest, nie można patrzeć na to jednostronnie. Rzeczywiście są też ludzie, którzy, nie wiem, nie wyczuwają, co to jest obciach, którzy będą się zachowywali hałaśliwie, którzy, jak im pozwolimy wejść na nasze podwórko, to sobie natychmiast na tym podwórku swoje domki zaczną budować i nie uszanują jakby naszej prywatności. Nie jest tak, że oczywiście że nie ma ludzi, których nie powinno się trochę trzymać na dystans. Ale myślę, że akurat niewidomi to są często tacy ludzie, z którymi w kontakcie bardzo trudno nam pokonać ten dystans, którzy mogą dosyć słusznie często czuć się właśnie tak, że traktujemy ich jako debili i nieudaczników. Tacy ludzie żyją nie tylko pod względem fizycznym w jakiejś ciemności, ale w ich relacjach, w ich związkach z innymi ludźmi może panować bardzo wiele ciemności, która jest główną przyczyną tak naprawdę ich cierpienia i główną przyczyną pewnego niedorozwoju życiowego, to znaczy czegoś takiego, że oni rzeczywiście nie uczą się pewnych rzeczy, które mogliby robić, tylko gdzieś w tej ciemności przyzwyczajają się do tego. To jest o niewidomych, to jest o ludziach, których niepełnosprawność jest taka ewidentna, których właśnie tak jak mówimy, że niewidomy jest w jakiś sposób pogrążony w ciemności, to o tych ludziach mówię. Ale dla większości z nas też z tej sytuacji coś jest aktualnego. Może nie siedzimy w takiej totalnej ciemności, jak ludzie, których jakaś niepełnosprawność jest oczywista, którym w jakimś obszarze bardzo trudno funkcjonować. Może nie siedzimy w ciemności, ale często siedzimy w takim cieniu. Nasza niepełnosprawność w jakimś aspekcie życia mieści się ogólnie w ramach jakiejś normy społecznej. Na przykład takim nieudacznikiem, czy gorszym, może czuć się osoba, która młoda osoba, która nigdy nie była tak naprawdę w żadnym związku. Nie była w tak zwanej parze z nikim. Może czuć się bardzo źle z tego powodu. Nikt z zewnątrz nie będzie jej odbierał jako osoby jakiejś niepełnosprawnej. Ona może mimo wszystko czuć się zamknięta właśnie w jakimś dystansie do ludzi z powodu takiej w jej oczach, czy w oczach może też wielu innych niepełnosprawności. Mogą to być osoby nieśmiałe, mogą być to osoby, które mimo tego, załóżmy, że już kończą studia, ciągle zupełnie nie mają jasności co do kierunku ich życia. To może być nieporadność wszelkiego rodzaju, jakaś zawodowa. Spotkałem się z osobami zupełnie nieporadnymi kulinarnie, po prostu osoba, nie wiem, około 30, która nic nie umie ugotować sobie ani innemu człowiekowi i nosi w sobie jakieś poczucie wstydu z tego powodu. Jest głupio tej osobie. Jest, czuje się, że jakoś jakimś jest nieudacznikiem życiowym, ale specjalnie nic z tym nie zrobiła. Siedzi w takim cieniu, no bo to przecież, czy to jest tragedia, czy to jest ważna sprawa. Ludzie, którzy rozmaite nawyczki, Wojciech Weblewski w takiej piosence pisze o nawyczkach, różne nawyczki sobie wykształcili. Ludzie z nadwagą, palący papierosy, nadużywający alkoholu, niekoniecznie alkoholicy, ale nadużywający, oni sami o tym wiedzą, że nadużywają. Ludzie, którzy mają wyhodowane nawyki ograniczonej kontroli nad swoją seksualnością, nie wiem, oglądają pornografię, bardzo różne tutaj rzeczy. Nawet taki nawyk jak przyzwyczajenie do użalania się nad sobą. Ludzie, którzy nie są według wszystkich w totalnej jakiejś ciemności, w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, jak wiele osób niepełnosprawnych, ale same wiedzą, że siedzą w jakimś cieniu i nie mogą z tego wyjść. Taki schemat, z którego nie ma wyjścia. Często właśnie nie w związku z jakąś konkretną chorobą, ale traktowani są jak osoby nieporadne, może nie jak debile, ale są wciśnięci w taki schemat, w taki jak ten Bartymeusz. Zależy mu na czymś, zaczyna wołać Jezusa, a do niego ze wszystkich stron mówią: przestań się drzeć. Znamy to. Może z domu, może z jakichś środowisk. Ty lepiej siedź cicho i słuchaj. Tak jak mądrzejsi rozmawiają. Takie jakby wtłoczenie, mimo często naszego dorosłego wieku, w taką rolę dziecka. Zauważcie, też jest często tak, że jak się jest że ci, którzy najbardziej się nacierpieli z powodu tego, że w życiu, w różnych środowiskach zostali wtłoczeni w taką rolę dziecka, takiego nieudacznika, to nigdy nie będzie najlepszy i tak dalej. Oni bardzo często, jak tylko pojawia się ktoś słabszy od nich, to oni przestają być przy tym człowieku w roli dziecka i natychmiast tego człowieka w rolę dziecka wpychają. Zaczynają go z góry traktować i to podpatrują, jak oni się na wszystkim znają, a on się nie zna na niczym. Czasem mi się wydaje nawet, że w takim byciu w cieniu w życiu, że to nie jest żadna wielka tragedia. Taka niemożność poruszenia się, jakiegoś rozwoju w życiu, to jest gorsze niż bycie w ciemności. Pod takim właśnie względem, że ci, którzy są w jakiś sposób poważnie niepełnosprawni, chorzy, oni bardzo często rzeczywiście nie mają innej drogi, muszą się skonfrontować ze swoją słabością, przewalczyć to i tak jak Remek, z całą świadomością tego, że ludzie ich często marginalizują, że traktują z góry właśnie jak debila i nieudacznika, oni się rozwijają. Oni decydują się walczyć ze swoimi ograniczeniami i trudnościami i iść do przodu. A taka osoba, która jest w cieniu, mieści się w jakiejś normie społecznej, czuje te ciężary wszystkie. Ale to nie jest jeszcze takie ewidentne, że wszyscy dookoła wprost wiedzą, o co tu chodzi. Taka osoba bardzo często całe życie siedzi w miejscu i się nie rozwija w ogóle. Jej klatka jest dla niej klatką na wieki. Właśnie być może przez to, że jakby trochę za mało to wszystko jej przeszkadza. Taki jest niewidomy, taki jest niepełnosprawny. I coś z tego niewidomego, niepełnosprawnego jest też pewnie w każdym z nas. Łatwo się do tego przyzwyczajamy w życiu. Ale ten fragment Ewangelii to jest, wiecie, tak jak w filmie, takim, nie wiem, jak Pulp Fiction czy Amores Perros, takie historie się gdzieś tam splatają, nie? Na dwie niezależne historie są opowiadane, a potem nagle coś się splata. Jest jeszcze druga historia, która się nakłada na postać jakby niewidomego. Jest historia Jezusa, który całkiem niedawno, kilka tygodni temu, być może kilka miesięcy temu, był jeszcze nad Jeziorem Tyberiackim, rozmnażał chleb, nauczał, uzdrawiał. Ale się przekonał, że to wszystko, co tam robi, nie wystarcza, żeby ludzie w pełni mu zaufali, żeby byli gotowi zjednoczyć się z nim, pić jego krew, spożywać jego ciało, tak się zjednoczyć jakby w takim starożytnym rycie oznaczającym ogromną jedność, zupełne takie zbratanie i posłuszeństwo też w przypadku Jezusa. On stamtąd rusza do Jerozolimy. Idą jego uczniowie, bardzo się ciesząc, że on w końcu zostanie królem. Są w tym momencie 30 km od Jerozolimy. Jerycho leży około 30 km od Jerozolimy. Uczniowie już to czują, że w końcu król wraca do swojej stolicy. Gdzieś tam dookoła zaczyna się o tym mówić, ale jeszcze to nie padło głośno. Jedno ważne sformułowanie, jeden ważny zwrot jeszcze nie został powiedziany. Najgłośniej on wybrzmi wtedy, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy i tam krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu. Ale tutaj właśnie z ust niewidomego ten tytuł brzmi pierwszy raz: Jezusie, synu Dawida. Co to znaczy? To nie znaczy tylko, że to jest osoba z rodu Dawida. Ale kiedy Bartymeusz krzyczy synu Dawida, mówi do Jezusa, i wszyscy to tak rozumieją, następco króla Dawida, ty, na którego czekaliśmy. To jest takie wielkie i pierwszy raz właśnie z człowieka niewidomego, który posługuje się jakąś intuicją swoją, coś słyszał stamtąd, ale to on pierwszy ma odwagę nazwać Jezusa tym właściwym tytułem, synu Dawida. W tym wszystkim Bartymeusz pokazany jest od początku jakby jako człowiek, który wychodzi poza narzucony mu schemat. Ciekawe jest samo jego imię. Dwa razy podkreśla ewangelista Marek, o co tu chodzi. Bartymeusz, Bartimajos, to jest takie dziwne imię. Bar, to po hebrajsku właśnie znaczy syn. A Timajos to jest z kolei greckie imię, które znaczy człowieka cenionego. Jest taki dialog Platona Timajos. Czyli ten ślepy, zobaczcie, w tym podkreśleniu dwa razy, żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, pisze Marek. Dwa razy zwraca się uwagę na to, że to imię jest znaczące tutaj. Jaki my czasem mamy problem z tym, że nasi rodzice, tak? Nasi rodzice lekarze, być może prawnicy albo bardzo porządni ludzie, gospodarze, nasi ludzie i nasi rodzice cenieni. A my co? Co mi w życiu wyszło? Nic mi w życiu nie wyszło. Nieudaczny i debil jestem. Tutaj to jest podkreślone jeszcze przez to imię. I mimo tego, że wszyscy mu pokazują, gdzie jest jego miejsce, wielu nastawało na niego, żeby umilł. Zamknij się. Teraz idzie bardzo ważny człowiek. Nie ma czasu dla ciebie. Ty zostań na swoim miejscu. Siedź, gdzie siedziałeś. On zaczyna posługiwać się gdzieś tam swoją intuicją, swoim sercem. On mówi własnym głosem. Wychodzi poza swój schemat. I kiedy Jezus do niego mówi, Jezus każe jeszcze raz, jakby jeszcze podkreśla to, mówi, co chcesz, abym ci uczynił? No co, nie widzi ślepego, co można uczynić ślepym? No uzdrowić. Ale Jezus chce jeszcze raz, żeby wszyscy usłyszeli, jak On swoim głosem mówi, co Mu jest i co On chce. Nie siedzi w cieniu, nie siedzi w ciemności, wychodzi z tym. Wychodzi ze swojej sytuacji, w której jest. Szuka tego rozwiązania nie po cichu, nie mówi różaniec, tylko tak po cichu, żeby nikt nie wiedział, jaki on ma problem. Tylko wychodzi i mówi, pomóż mi, bo mam taki i taki problem. Jezus mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Można powiedzieć, twoja wiara, czyli twoja bardzo osobista wiara. To, że ty powiedziałeś, co masz w sercu, jak ci się zdaje, jaką masz intuicję. Nie twoja wiara, tak jak się uczyłeś, że jest jeden Bóg, są trzy osoby boskie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym i tak dalej, tylko powiedziałeś rzeczywiście tą wiarę, którą masz w sercu, twoją osobistą i to cię uzdrowiło. Jeżeli ktokolwiek z was utożsamia się w jakikolwiek sposób z tym, co mówiłem o ciemności i o cieniu, jeżeli czujemy, że gdzieś siedzimy w cieniu i trudno nam wyjść do światła, trudno przejrzeć, to jest wskazówka z tej Ewangelii. To spróbuj powoli, nie na siłę, ale spróbuj zacząć mówić swoim własnym głosem od siebie, z wiary. Nie to, czego inni oczekują, ale co rzeczywiście jest w twoim sercu. Na koniec chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Żeby to wszystko się stało, to on musiał wejść między ludzi z tym, co ma do powiedzenia. To jest najtrudniejsze. W schemacie, który spycha gdzieś nas do naszego świata, wyjść i zacząć mówić między ludźmi. Myślę, że często widzę ludzi, którzy, jak ich się na przykład do duszpasterstwa zaprosi, to chętnie przyjdą, ale mają problem z tym, żeby zacząć rozmawiać. Czy ludzie, którzy gdzieś z boku stoją i tak czekają na zaproszenie. Jeżeli nie chcesz swojego życia przesiedzieć w cieniu, w swoim schemacie, w swojej klatce, niestety, nie będzie to łatwe. Ale Pan Bóg pozwoli ci zafunkcjonować dobrze z twoim własnym głosem między ludźmi. Tylko musisz przestać się bronić przed tym, żeby wejść między ludźmi. Amen.